Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. I Państwo, mam teraz bardzo ciekawy, z drugiej strony dziwny taki ciekawy, ale ciekawy artykuł. Na temat internetu rzeczy. Napisany, jestem przekonany o tym, że jest to Polak. Albowiem nie słyszałem kiedykolwiek, żeby nie Polak miał na imię Maciej. No właśnie, więc Maciuś. Kranc wprawdzie, ale w Polsce to nie jest takie niezwyczajne nazwisko. Otóż jest ten pan dyrektorem wykonawczym Cisco. Cisco System. Opublikował ten pan, dyrektor wykonawczy Cisco, mówi, jak uczyć się chińskiego sukcesu internetu rzeczy, na temat internetu rzeczy. Otóż ten wiceprezes, to jest wiceprezes Corporate Strategic Innovation Group w firmie Cisco System, Maciej Kranz, opublikował artykuł na ten temat w Forbesie, mówiąc, że wiele można się nauczyć od chińskich sukcesów w branży internetu rzeczy. To już jest, to był cytat z tego artykułu. Ten artykuł pojawił się w serii online 13 marca. No i ten pan Maciej Kranz pisze, co następuje. Cytuję. W swoim artykule zatytułowanym Czego możemy się nauczyć od Chin o internecie rzeczy? Ten pan mówi o tym, że docenia chińską tendencję, chińską strategię w kwestii internetu rzeczy z ostatnich kilku lat, ale przede wszystkim ten pan analizuje przyjęte przez Chiny strategię w tej materii, aby osiągnąć taki sukces, jaki został jego zdaniem osiągnięty. Pochwalił inteligentne pochwalił inteligentne zaczerpywanie do tej chińskiej transformacji dotyczącej internetu rzeczy z chińskiej tradycji, następnie integrowania zaawansowanych technologii w nowatorski i nieoczekiwany sposób. Niezwykły. Mówiąc, że Chiny wyrosły na innowatora technologicznego, umacniając swoją pozycję w internecie rzeczy, Kranz wyszczególnia powody, dla których tak się właśnie stało, że stały się liderem. Że stały się innowatorem technologicznym i stały się liderem internetu rzeczy. I tutaj jest przedstawionych 6 powodów, możecie mi Państwo wierzyć, bardzo znaczących powodów, dla których tak się stało. I teraz przedstawię Państwu te powody. Po pierwsze, pierwszy powód to rządowe zasady odgórne, regulujące internet rzeczy. Rozumiecie Państwo, co to znaczy? To znaczy, że chiński rząd, zdaniem tego człowieka, tak inteligentnie pokierował sprawami, że Chiny wyrosły na innowatora technologicznego. Po drugie, zachowanie globalnej perspektywy. No to jest jakby prawie oczywiste w przypadku Chin, aczkolwiek tylko w przypadku Chin, że Chińczycy, gdy coś wymyślą u siebie, to natychmiast wychodzą z tym na zewnątrz. Bo chcą w ten sposób poszerzyć rynek. jak najbardziej, jak najszybciej zawładnąć jak największą częścią rynku. Zawładnąć w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Po trzecie, podejmowanie działań na szczeblu lokalnym, ale tutaj nie boją się Chińczycy realizowania zmian rewolucyjnych, a nie ewolucyjnych. Podejmowanie działań na szczeblu lokalnym i to zmian rewolucyjnych. I tutaj może się zatrzymam na tym. A tutaj już na pewno nie rząd o tym decyduje, ale na pewno nie rząd centralny, tylko rządy lokalne. Zarządzanie lokalne o tym decyduje. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że co to w tej chwili powiem, mogłoby trochę przeczyć temu, co on mówi. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że tutaj nie tyle podejmuje się działania na szczeblu lokalnym, co nie przeszkadza się. O. Tak bym to ujął. Że w Chinach się nie przeszkadza. Nie tyle się pomaga, co nie przeszkadza. Oczywiście w pewnym momencie, gdy zgodnie z tym, co robił dziadzio Wang. No właśnie. On się przecież podpiął pod zmiany, które miały miejsce w 80., w 81., w 82. roku. On stwierdził, że skoro nie możemy inaczej, skoro partia nie może inaczej, no to musi stanąć na czele tych zmian. Tak, no właśnie. Więc tu nawet jeśli to są zmiany rewolucyjne, a partia nie znosi, szczególnie członkowie tam na dole nie znoszą wręcz zmian rewolucyjnych, to znaczy oni, jak powiedziałem, podobnie jak ten gentleman, jeśli go tak ładnie nazwiemy, Deng, 40 lat wstecz, prawie 40 lat wstecz, tak, i oni w tej chwili, no, jak już się uda, jak już się coś zaczyna mocno dziać, no to partia natychmiast się podpina. I dobrze. Ale to dobrze. Dlaczego nie? Po czwarte, zaczynają od małych sukcesów i skalują na coraz większą, wyższą platformę. Takim przykładem tego jest firma Xiaomi. Xiaomi. To jest firma, której kibicuję od początku. Ta firma powstawała, gdy pierwszy raz ją o niej usłyszałem. Nie wiem, to było z 5 lat temu. Może troszkę więcej. Zacząłem jej kibicować z powodów, których nie znam. I no właśnie, wtedy to były małe sukcesy, ale już widać było, że oni są naprawdę rewelacyjni. No i okazali się wyjątkowo rewelacyjni. Więc zaczynali od czegoś małego. Pamiętam, że ich telefonów nie można było kupić w sklepie. Tylko i wyłącznie przez internet można było kupić, bo chodziło o to, żeby nie wchodzić w koszty. No i efekt był taki, że dzisiaj są na całym świecie. Nie są sfrustrowani strachem przed porażką, ale kontynuują eksperymenty i podejmują ryzyko. Tutaj, jeśli mam być szczery, nie znam powodu, dla którego tak jest. Nie rozumiem tego, ale tak jest. Oczywiście ten pan Maciej Kranz ma rację, że nie frustrują się porażką, kontynuują eksperymenty i podejmują ryzyko. Ja myślę, że takim klasycznym przykładem tego jest duża ilość, naprawdę duża ilość, kilkadziesiąt wytwórni a czasami wręcz manufaktur produkujących samochody elektryczne. Oczywiście to się zmieni bardzo niedługo. Zostaną tylko najmocniejsi, najsilniejsi, ale ci najsilniejsi połkną tych słabszych, przejmą ich know-how i staną się mocniejsi w ten sposób. To jest niestety, taka jest brutalna prawda. Tak jest wszędzie w przyrodzie. Chiny są takim miejscem, gdzie ten wolny rynek jest najbardziej wolny ze wszystkich możliwych wolnych rynków. Nawet rynek warszawskiej pietruszki czy marchewki jest mniej wolny niż tamten rynek producentów samochodów elektrycznych. No i aktywność w opracowywaniu standardów. Szósty punkt, aktywność w opracowywaniu standardów. I tutaj jakby jest to naturalne, albowiem oni zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie opracują standardów od razu na samym początku, to Amerykanie, Włosi, Francuzi i inne łachudry białe natychmiast po nich przejmą to, co oni zrobili. Opracowanie standardów to nic innego, tylko patentowanie. Proszę nie zapomnieć o tym, że wódka wyborowa nie jest wódką polską, tylko żydowską jakąś, własnością Żydów, którzy stwierdzili, że w pewnym momencie, już dawno temu, że przecież nie ma patentu na wódkę wyborową. No i skończyło się. Skończył się polski produkt. I proszę Państwa, artykuł ten wywołał debatę na Twitterze, a wiele osób powtarza opinię tegoż Kranca. A pani Pauline Berry, specjalistka do spraw danych z Toronto, uważa, że istnieje głęboka rola, że rząd centralny spełnia ogromną rolę w promowaniu tego internetu rzeczy, ponieważ działa on jak organy regulacyjne, organy ustalające porządek i przyjmujące pewne technologiczne rozwiązania. Tak, to prawda. To się zgadza. Bardzo często rząd, znaczy ja uważam, że rząd pana Lee i Kenkianga, który ostatnio, głównie on jest tak jakby na uboczu, notabene wcale bym się nie zdziwił, gdyby go zmieniono, ale nie jest to oczywiste, natomiast dziwi mnie to, że ostatnio jest bardzo, bardzo jakby w defensywnie sam pan Lee Kekiang. A więc, ale to jest absolutnie błędne. To są sprawy, które ja mogę tylko relacjonować. Otóż ten rząd pana Lee Kekianga uważam, że jest bardzo technokratyczny. To znaczy w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. To jest rząd administratorów. Świetnie sobie z tym daje radę. Administratorów, czy świetnie, dobrze sobie daje radę. Administratorów, którzy oczywiście popełniają błędy, którzy w dodatku jeszcze starają się pozbywać całej masy swoich naduprawnień, no tak bym to ujął, ale to są ludzie, którzy, przynajmniej pan Lee, wie, czego chce. Odnoszę wrażenie, że spora część jego współpracowników na poziomie ministrów też wie, czego on od nich oczekuje. Uważam ten rząd za bardzo sprawny. Przygląda mu się od kilku lat, od początku i mogę powiedzieć, że jest sprawny. Także zgadzam się, dlatego też zgadzam się z panią Berry, która twierdzi, że rząd właśnie działa jak organy regulacyjne. Organ ustalający porządek i przyjmujący pewne rozwiązania technologiczne, które są optymalne. Tak to właśnie wygląda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.